Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Pierce UA Life. Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
I już jesteśmy. Redaktor Andrzej Jarmakowski. Dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I zupełnie odwrotnie niż normalnie zaczniemy od sportu.
No, pseudosportu.
No, ja powiedzmy, ale...
Pseudosportu, tak. No bo dzisiaj mieliśmy piłkarski dzień. Wrócimy o tym w sporcie, mam nadzieję. Ale też niestety to jest przykład taki, jak sport może być wykorzystywany do absolutnie niecnych celów. Tu już nie do propagandy, tylko do organizowania zbrojnych zamachów stanu. Dzisiaj rzeczywiście się to ciekawie wyglądało. Rano Mołdawia zamknęła przestrzeń powietrzną nad swoim krajem, całą przestrzeń. Samoloty z Kiszyniowa nie odlatywały, a następnie otrzymaliśmy wiadomość, że obywatele Serbii mają zakaz wjazdu na teren Mołdawii. I dopiero po paru godzinach dowiedzieliśmy się, o co chodzi. Okazało się, że grupa serbskich wojskowych, którzy mieli udawać kibiców Partyzana Belgrad, miała się udać do Kiszyniowa na dzisiejszy mecz z tamtejszą drużyną Szeryf Kaszany Kiszyniów. Oni mieli być uzbrojeni i mieli dokonać prawdopodobnie ataku na budynki rządowe w Kiszyniowie, czyli coś dokonać w rodzaju próby zamachu stanu. Na szczęście służby mołdawskie dowiedziały się o tym wcześniej. Wcześniej także mołdawskie siły zbrojne zauważyły drona, który wleciał z terytorium Ukrainy do Mołdawii. Wtedy natychmiast zamknięto całą przestrzeń powietrzną. No a kibiców Partyzana Belgrad nie wpuszczono w ogóle do Serbii. Po prostu. Także tak się to skończyło. Powiem szczerze, oczywiście władze Serbii się odcinają od swoich kiboli.
Oni nie wiedzą absolutnie, o co chodzi.
Powiem pani szczerze, że trochę mnie śmieszą te tłumaczenie, no bo Serbia nie jest takim do końca demokratycznym, stuprocentowo krajem. Ja nie wierzę, żeby przygotowania jednak poważnego, zbrojnego oddziału przy takim kraju jak Serbia można było ukryć. No nie chce mi się w to
wierzyć. Dokładnie.
Także w jakikolwiek sposób tutaj władze serbskie dla mnie 100% są angażowane. Ukarałbym ich tak, żeby najlepiej Kosowo przyjąć do NATO, żeby ich w ogóle wkurzyć do końca już.
Dopiero by mieli.
To by, proszę, bo oni mają kota na punkcie Kosowa, to tak. Wszyscy wiemy, prawda? Mm-hmm. Zupełnie, zresztą moim zdaniem historycznie nie mają racji, no ale to mniejsza o to, jakby nie to nam rozstrzygać teraz. W każdym razie to jest pierwszy, myśmy tego jeszcze, wie pani, nie przerabiali, żeby mecz piłki nożnej służył jako przykrywka do organizacji zamachu stanu.
Tak, i teraz moje pytanie jest takie, czy to jest tylko dlatego, że tam w tej biednej Mołdawii to się tyle się dzieje, że tam średnio co parę godzin znowu jakaś wiadomość, że tak powiem, grucha. A z drugiej strony wiemy wszyscy, że Rosja wyciąga ręce i mowy nie ma, że nie.
No więc właśnie, przede wszystkim mamy tą sytuację w tak zwanym Naddniestrzu. To jest taki region sporny między Mołdawią a Rosją. Tam mieszka sporo Rosjan w tym Naddniestrzu. Oni się nie godzą, żeby być w Mołdawii, chcą należeć do Rosji. No, Rosji to bardzo w to wszystko gra. Nie wiem, czy rzeczywiście mieszkańcy tego regionu chcą należeć do Rosji. Nikt ich o zdanie nie pytał, żeby była jasność. Prawda? No i oni tam w ogóle te władze w tym regionie to mają taki czerwony sztandar z gwiazdami i oni nie uznają rozpadu Związku Radzieckiego. Chcieliby, żeby Związek Radziecki dalej istniał. I w ogóle są tacy bardzo radzieccy, no i krytykują tak. Zachód, prawda? Tam są normalne checkpointy, jak się wjeżdża do Naddniestrza. Wcale nie jest łatwo wjechać do tego Naddniestrza. Jak się zaczęła wojna, to tak żeśmy to trochę organizowali facebookowo. Rumuńska tenisistka Sorana Cristea, która tam niedaleko mieszka, pojechała wywieźć z Ukrainy Martę Kostiuk, prawda? I ona właśnie wjechała do tego Naddniestrza i przyjechała do Ukrainy. Jak opowiada, nie było to łatwe. No, ale udało się. Na szczęście, prawda?
Ale czy to znaczy, że...
To jest taki region sporny, gdzie Rosja przez cały czas organizuje najrozmaitsze prowokacje, prawda? Nie uznaje tych mołdawskich władz praktycznie. Twierdzi, że one zostały wybrane niedemokratycznie w jakiś tam sposób i tak dalej. Mołdawia oczywiście aspiruje do Unii Europejskiej, chciałaby wstąpić do NATO. No, Rosja się na to absolutnie nie godzi. To jest zrozumiałe. Mołdawia, żeby wstąpić do Unii, żeby w ogóle być krajem, powiedzmy, który stara się o członkostwo, musi dokonać wielu reform w tym swoim kraju. Także długa droga.
Długa,
jest
droga
to takie, wie pani, miejsce, gdzie ja myślę, że to jest takie miejsce, gdzie konflikt wybuchnąć może w każdej chwili, gdyż Rosja będzie do tego dążyć. To jest dla wszystkich zupełnie jasne.
A czy to, że nie idzie im, że tak powiem, na froncie ukraińskim, to możliwe, że sobie odbijają trochę z Mołdawią, żeby się coś działo, żeby chociaż PR-owo wyglądało, że idzie
myślę,
do przodu?
Tak, wie pani, myślę, że tak. Jeżeli posłuchamy dobrze, się wsłuchamy w to, co mówił Stoltenberg, jeżeli wsłuchamy się w to, co mówił generał Miley po tym dzisiejszym, bo dzisiaj tych dyplomatycznych spotkań była cała masa. Było między innymi spotkanie ministrów spraw zagranicznych, tych wszystkich, którzy pomagają Mołdawii,
Ukrainie.
Ukrainie, przepraszam, prawda? Tego było sporo. Z tego, co oni mówili, to wszyscy jakby jest pewien mianownik wspólny tych wystąpień. I generała Miley, i szefa NATO, że Putin się szykuje na bardzo długą wojnę. Jest on przekonany, że musi tą Ukrainę pokonać, gdyż w innym wypadku on sam nie przetrwa. Wobec tego nastawia się na konflikt, który może stać 2-3 lata. Putin myśli, tak tutaj analizują na Zachodzie, że Zachód się będzie męczył tym ciągłym poparciem dla Ukrainy. I że w końcu Putin osiągnie taki efekt zmęczenia, że może ta pomoc Zachodu dla Ukrainy ustanie.
Ale pojawiły się dzisiaj, pojawiły się jakieś takie gdzieś w serwisach informacyjnych, że nie wiem co, Washington Post coś opublikował, że już podobno gdzieś tam zaczyna się mówić, że tak jak to jest dokładnie to, co czego chce Rosja, że Stany Zjednoczone nie będą, czy Zachód cały, nie będą aż tak bardzo mogły wspierać Ukrainę, że wspierają teraz, ale to na pewno nie będzie tak na zawsze i przez nie wiadomo jaki długi czas, bo nie mogą wszystkiego zawsze dla wszystkich robić. I teraz pytanie, czy to faktycznie jest prawda, czy to znowu jakaś dezinformacja rosyjska?
Nie, to nie jest koniecznie dezinformacja rosyjska. Myślę tutaj, z tego co ja czytałem ten tekst Washington Post, oni twierdzą, że tutaj kongres może zacząć stawać opory. No, pamiętajmy, republikanie mają większość w Izbie Reprezentantów. Przy czym tutaj, no, też tym, że ta partia republikańska nie jest jednolitą partią. No, dzisiaj Nikki Haley ogłosiła, że będzie kandydować na urząd prezydencki w 2024 roku.
Będzie się ubiegać o nominację, tak.
Tak, ona była w dużym konflikcie z Donaldem Trumpem i ona jest tą częścią partii republikańskiej, która domagać się będzie, żeby Ukraina otrzymywała stałą pomoc
tak.
Zachodu, prawda? Także to nie jest tak, że cała partia republikańska jest przeciwko. Oczywiście jest trochę polityków w partii republikańskiej, takich izolacjonistów. Ja pamiętam, wie pani, to tak trochę historycznie, pamięta pani, był tutaj, tam był kandydatem na prezydenta też Pat Buchanan, prawda?
Tak, to już trochę temu.
Trochę temu, tak. Ja pamiętam po przyjeździe do Stanów z Krzysztofem Racem pojechaliśmy do Leopolda Tyrmanda do Rockford. I on nas właśnie mówił nam wtedy bardzo wyraźnie, że pamiętajcie, że tacy ludzie jak Pat Buchanan nigdy nie będą naszymi sojusznikami. On wydawał takie bardzo pismo konserwatywne, Chronic of Culture, która była bardzo znacząco w tamtym czasie publikacją, jeżeli chodzi o amerykański ruch konserwatywny. I on właśnie mówił, że tam jest kilka odłamów w tym amerykańskim konserwatyzmie. Nie wszyscy będą naszymi sojusznikami.
Tak.
W Ameryce zawsze był stosunkowo popularny taki pogląd izolacjonistyczny, prawda? Że Ameryka, my jesteśmy za wielką wodą, my się nie musimy we wszystko
mieszać,
myśl sobie
dokładnie.
Inni robią.
No co tu dużo mówić, do wojny II światowej dopiero się zabrali, jak sami dostali baty.
No więc właśnie, wie pani, także tutaj sytuacja jest taka, że ten pogląd, on jest aktualny w Stanach, on ma swoich zwolenników, ale z drugiej strony my też wiemy, że ten Atlantyk nie jest żadną barierą. Dzisiaj.
Dokładnie, szczególnie teraz. A z trzeciej strony, czy którejś tam kolejnej, jeśli alternatywą jest to, że, nie wiem, się odradza komunizm czy inny socjalizm, to też wydaje mi się, że trochę ludzi będzie przeciwko temu i po naszej stronie oceanu. Ale czy dlatego, że ta Partia Republikańska jest taka niejednolita, to jest to jak gdyby się objawi tym, że jeśli chodzi o wyścig po nominację Partii Republikańskiej, to tam będzie tłum dziki się ubiegał?
Nie, ja myślę, że zwolennicy Trumpa skutecznie część kandydatów spacyfikują.
Mhm.
Jak to będzie, to zobaczymy. Wie pani, to jeszcze powiedzmy do czasu, jak my poznamy pełnych, kto się ubiega, to mamy, ja myślę, prawie rok czasu. Także tu jeszcze jest dużo czasu. Nikki Haley, ona mówiła wcześniej o tym, to nie
tak,
jest żadne
to się,
zaskoczenie.
To już od kilku
prawda?
Tygodni się mówiło,
tak,
że tak
mówiło.
Będzie.
Także
tak.
To nie jest żadne zaskoczenie, prawda? I ona, ja powiem pani szczerze, no jak patrzę na tą Partię Republikańską, to ona akurat kwalifikacje jakieś tam ma, prawda? To nie jest tak, że ona jest osobą bez kwalifikacji. Ona była bardzo dobrym gubernatorem, też ambasadorem Stanów w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, jest to osoba, która wie, co na świecie się dzieje i to na pewno jest taki, ja bym powiedział, jakbym przypomniał, jak pamiętamy Partię Republikańską z czasów Reagana, to ja myślę, że Nikki Haley to jest tak by nawiązywała do tamtej Partii Republikańskiej.
I
prawda?
Myślę, że też ładnie się wpisuje w ten taki trend, o którym mówią wszyscy po jednej i po drugiej stronie, że wyborcy chcą zmiany, że nie chcą tych samych nazwisk, że chcą trochę jak gdyby następne pokolenie, żeby poszło i coś zrobiło i coś pokazało innego, bo przecież nie może być tylko Clintonów i Bushów. My tutaj dynastii nie mamy, więc niech ktoś inny też, że tak powiem, zgłosi się do roboty.
No, to zobaczymy. Ja mówię, mamy rok czasu jeszcze do tego, także, bo wybory są w roku 2024, także dajmy rok później na kampanię, prawda? No, później się prawybory zaczną i tak dalej. Także ja myślę, że się przez rok jeszcze ci kandydaci, ponadto przez ten rok się wydarzy bardzo... Wiele, prawda?
Tak.
Także nasz problem w tej chwili polega na tym, że jak ja siadam i patrzę na tematy, których my mamy, to my tych tematów mamy zbyt wiele, a nie za mało,
dokładnie.
Prawda?
A to jeszcze, skoro już latamy po świecie i martwimy się tym, co po drugiej stronie oceanu, to może jeszcze Turcję?
Turcja, no tutaj nie mamy dobrych wiadomości, niestety.
Znaczy mamy dobre wiadomości. Dobre wiadomości są takie, że ciągle jeszcze wyciągają żywych ludzi spod gruzów.
To jest tak, to jest nieprawdopodobne, bo to już sto kilkadziesiąt godzin po trzęsieniu ziemi, prawda?
Tak.
Ale tutaj no ta nasza ekipa spisuje się znakomicie.
Tak,
prawda?
Podobno chcieli już jechać i zagrodzili im drogę, powiedzieli zostańcie jeszcze.
Tak, tak. Także tutaj my sobie wystawiamy świadectwo jak najlepsze, prawda? Ale no niestety ofiar śmiertelnych, ta ostatnia oficjalna liczba jest 37 tysięcy, która ja wiem, że jest już nieaktualna. Dosłownie przed wejściem na antenę oglądałem CNN-u zdjęcia, gdzie były ofiary jeszcze niepoliczone Syrii na przykład, mm-hmm. które leżały, prawda?
Tak.
Bo tam jeszcze nie wszędzie dotarto w ogóle. Także ja myślę, że ta liczba tutaj bardzo prosto przekroczy 40 tysięcy. Tutaj musimy się z tym liczyć. No jest to ogromna liczba, bo pamiętajmy, że mamy prawie ponad 200 tysięcy rannych.
Rannych, tak. Ale cały czas jeszcze mówią wszyscy, że jeszcze spod gruzów słychać
ludzi. Ludzi słychać, tych ludzi, którzy się dobijają, czekają, aż zostaną wydobyci spod tych gruzów. To jest dobrze, oczywiście tutaj każde uratowane życie cieszy. Bardzo dobrze, że ta akcja nadal trwa. Fantastycznie. No,
no i ale oczywiście wszelkie organizacje typu Save the Children, UNICEF, Doctors Without Borders, wszyscy proszą, Czerwony Krzyż i tak dalej, proszą wszyscy o pieniądze, więc jeśli ktoś chce pomóc, chce coś zrobić, proszę bardzo, kasa im się tam wszystkim bardzo przyda, bo przecież i w Turcji, jak gdyby większość ofiar trzęsienia ziemi jest w Turcji, ale z kolei w Syrii ta sytuacja, pomimo że jak gdyby mniej ludzi straciło życie w trzęsieniu ziemi, to tam oni mają swoje problemy i tam też pomocy bardzo dużo potrzeba.
Tak, oczywiście, że tak.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Zastanawialiśmy się, czy mówić o tej strzelaninie w Michigan, czy nie mówić. Jest tego pełno wszędzie, bo nawet jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości z Michigan, to media nas zalewają statystykami a propos tego, ile śmierci w wyniku postrzału, ile broni jest wszędzie, ile się udało zebrać, ile jest kupionych, jakiej i tak dalej. I znowu jesteśmy w tym samym momencie, w którym wydaje się ostatnio jesteśmy średnio co miesiąc.
Jesteśmy średnio co miesiąc.
I nic się nie zmienia.
I częściej nic się nie zmieni w tej materii. No tutaj na Michigan State Uniwersytet, uczelnia, którą znam, byłem tam kilkakrotnie. No niestety 3 studentów nie żyje, kilku walczy o życie. Tutaj ta liczba ofiar może być wyższa, przynajmniej 2 studentów jest w tej chwili w stanie krytycznym. No, sprawca oczywiście postrzelił siebie sam, nie żyje. Nie są znane motywy jego działania. Wiemy, że on był zwolennikiem rozmaitych spiskowych teorii, wierzył w jakieś satanistyczne teorie też był.
Ale też ważne jest to, że nie miał 20 lat, tylko wręcz przeciwnie.
No właśnie, był trochę starszy, niestety, miał 40 kilka lat. No i co z tego?
Nie, w sensie, nie, moje w tym, jak gdyby, mój niepokój w tym wszystkim jest taki, że zdecydowanie ja uważam, że pewnie znajdą, że był niespełna rozumu, w sensie, że był jakoś niezbalansowany.
Już piszą o tym.
Dokładnie. I znowu jesteśmy w tym samym momencie, że ktoś, w sensie nie ktoś, tylko władze, nie wiem kto wydaje, czy stan wydaje pozwolenie, czy federalne wydają pozwolenie na broń?
Stan.
Więc władze stanowe powinny wziąć na siebie i po prostu wziąć to na klatę i powiedzieć, zawaliliśmy. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby sprawdzać ludzi stan psychiczny. Jeśli ktoś ma problemy, to niestety nie może mieć broni.
Zgadzam się z panią w 100%. Też tak uważam. On miał jakieś psychiatryczne problemy, nawet podobno się leczył. Mało na ten temat wiemy jeszcze. To nie było tak jak w tej Sandy Hook High School, tak, prawda, gdzie facet się psychiatrycznie leczył po prostu. Tutaj takiego przypadku nie było. Tutaj prawdopodobnie nie było przypadku takiego, żeby mu broni nie sprzedać. Niestety my mamy taką kulturę posiadania broni. Ona w Michigan, to było East Lansing, gdzie się to wszystko stało, prawda? To jest stolica stanu Michigan. W Michigan działa takich rozmaitych milicji różnego rodzaju. Tam jest ta taka kultura posiadania w broni. Ci ludzie często wierzą w rozmaite absurdalne rzeczy. No i to są efekty potem tego. No. I potem on sobie ubzdura coś, wie pani, taki facet. No i nieszczęście gotowe. Jak z tego, czy tutaj stan czy tutaj władze stanowe popełniły jakieś błędy? Nie wiem, no bo też jemu nie mogą
odbić. Tak.
Sprzedaży broni, bo muszą działać zgodnie z prawem. To on wtedy ich zaskarży do sądu i tyle. No i sąd im nakaże wydać broń w razie czego, prawda? Także my nie do końca wiemy jeszcze wszystko na ten temat, no ale niestety strzelanina miała miejsce. I pewnie będziemy, gwarantuję pani, że za tydzień, za dwa, za trzy
znowu będzie
mówić
coś,
o kolejnej trzyleni.
No bo mówimy o Michigan, bo o tym, co się dzieje w Chicago, to już, że tak powiem, chleb powszedni.
No ale nie ma takich, ale też nie tak powszedni, no bo to, że tam są strzelaniny głównie między gangami, prawda, no to my doskonale wiemy o tym. Ale jednak ostatnio żeśmy nie mieli takich przypadków strzelanin w szkołach czy tak dalej, prawda? Tego nie...
Znaczy, no tego tak, no bo na zachodzie Stanów to już z miesiąc minął, prawda?
Tak. Także spokojnie przyjdzie parę dni i będziemy mieli następne, przypuszczam. Martwi mnie to oczywiście niezmiernie. Wracajmy do Ukrainy może jeszcze na chwilę, no bo dzisiaj sekretarz NATO i ten Miley, oni mówią, żeby się szykować na długi konflikt i rzeczywiście to Ukrainę zbroić trzeba. Wygląda na to, że ten Prigozhin był w Bachmucie dzisiaj i on powiedział ciekawą rzecz. Ostrzegł Rosję, że tutaj Bachmut zdobyty szybko nie zostanie, że oni nie są w stanie Bachmutu zdobyć w tej chwili, że walki będą tam trwały o to miasto jeszcze długo. Fakty są takie, że Ukraińcy wprowadzili nowe swoje jednostki jakieś, które przeszkolone też zostały na zachodzie, zdaje się, i udało się pokonać Rosjan, udało się odzyskać jakieś terytoria, odrzucić Rosjan trochę. Także tutaj to rosyjskie natarcie na Bachmut zostało w tej chwili zdecydowanie powstrzymane. Ukraińcy, co prawda, może F-35 nie dostaną, dostaną nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, ale dostają bardzo nowoczesne systemy broni przeciwpancernej i te rosyjskie czołgi niszczą doskonale. No, hitem w internecie jest takie nagranie, oczywiście, gdzie oni w kilkadziesiąt sekund zniszczyli całą rosyjską kolumnę czołgów,
tak,
prawda? To sobie każdy może zobaczyć, jak ma ochotę.
Jak ma chwilę, tak.
Jak ma chwilę. Także tutaj jest sytuacja na froncie, nie jest zła. Rosjanie sukcesów nie odnoszą.
Ale to nie znaczy, że to się skończy wszystko jutro, przeciwnie.
Nie,
wszyscy mówią, że to będzie jeszcze długo.
Niestety musimy się przygotować, że kto wie, w pesymistycznym wariancie 2-3 lata. Jest to bardzo pesymistyczny wariant. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Patrzę na zegarek, nie za wiele.
15.
Jeszcze jest trochę czasu.
Tak, mamy jeszcze spokojnie 15 minut.
O, to doskonale. Także tutaj z tą Ukrainą jest tak, że musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Wygląda na to, że rosyjska ofensywa ugrzęzła po raz kolejny w tej chwili i nic wielkiego się nie wydarzy w najbliższych dniach, jeżeli już to Ukraińcy będą kontratakować.
Tym bardziej,
na wizytę prezydenta
dokładnie,
Bidena.
Tym bardziej, że będzie prezydent Biden w Polsce, pewnie przy granicy ukraińskiej gdzieś, plus cała reszta, która się też zjeżdża.
Tak, no wszyscy przywódcy naszego regionu przyjadą, tutaj będzie takie spotkanie. To jest bardzo, moim zdaniem, to jest bardzo ciekawy pomysł politycznie, bo prezydent Biden za zadanie ma, żeby właśnie nie dopuścić do tego zmęczenia sprawą Ukrainy, prawda? Mm-hmm. On oczywiście będzie dziękował przede wszystkim Polakom za to, jak się zachowali w tym w pierwszym okresie wojny, kiedy żeśmy otworzyli
granice natychmiast
dla wszystkich uchodźców wojennych, prawda? I tutaj no, to są rzeczy, które w dziejach świata jednak spotykało się rzadko, jak tak się popatrzy na to, co się w ostatnich kilkudziesięciu latach działo. Wiemy, że także tutaj Biden będzie musiał mobilizować tą pomoc dla Ukrainy, żeby ona nadal trwała. Spotkał się ze wszystkimi przywódcami państw regionu. Rozumiem, że będzie też nowy prezydent Czech.
Tak, tak mówili. Wszystkie agencje podają, że będzie.
Tak, także bardzo się cieszę z tego. Ma się spotkać z prezydentem Zełenskim. Tutaj nie wiadomo gdzie. Wiemy, że Zełenski przyjedzie do Polski. Spotkanie może być albo w Warszawie, albo w Rzeszowie. W którym z tych wymienia się te dwa miejsca. Oczywiście ja myślę, że to będzie też wspólne spotkanie, że Zełenski się spotka ze wszystkimi innymi przywódcami. Natomiast sekretarz generalny NATO będzie jutro rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.
Mhm.
Nie jest bez znaczenia.
Tak, wszyscy mówią głośno o tym, jacy jesteśmy świetni i ile zrobiliśmy. Ja zawsze mówię, że powinniśmy mieć anglosaskie podejście do sprawy i zapytać się, dobra, ale co my z tego będziemy mieć? Ale to nie jest polskie podejście do sprawy, ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Jeszcze tak z takiego zupełnie innego i w ogóle śmiesznego aspektu wojny i rosyjskiej propagandy. Gdzieś wyczytałam w internecie, że Rosjanie będą Barbarę Brylską usuwać ze wszystkich filmów, w których grała, bo przecież ona ogromną karierę w Rosji zrobiła,
tak.
I będą się jej pozbywać.
No, Boże drogi, spuśćmy zasłonę milczenia na
dokładnie.
Tym. Mam nadzieję, że Putin upadnie w swoim czasie i się to zmieni, oczywiście.
Ale znowu, dla mnie znak totalnej desperacji. Już sami nie wiedzą, co robić.
Nie, no, oni dostali bzika na naszym punkcie. Ja podglądam te rosyjskie programy propagandowe, no to tam każdego dnia lecą ataki, prawda? Na że nas trzeba zniszczyć, zbombardować, to zbombardować, tamto zbombardować. Już się przestaje reagować na to, prawda? W każdym w rosyjskiej propagandzie Polska jest obecna jako największy wróg. Co jest istotne z tego, mi się wydaje, jak patrzę na to, to Rosja, to co my mówimy o dwuletniej wojnie, trzyletniej wojnie, tu nie chodzi o wojnę z Ukrainą. Rosja od długiego czasu tę wojnę przedstawia jako wojnę Rosji z Zachodem.
Tak.
Że Rosja walczy, że z gniłym, zdemoralizowanym moralnie Zachodem, że tam w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, rozwiązłość moralna, wszyscy ze wszystkimi śpią, w ogóle tak jakby Rosja była tutaj jakąś lepszą
jakimś
widzą,
wyjątkiem,
nie?
Dokładnie. Ale biorąc pod uwagę, jak ogromny jest to kraj i jak ograniczony, a w zasadzie żaden dostęp do informacji jakichkolwiek poza jedynie słusznymi i biorąc pod uwagę, że przecież gdzieś tam daleko, poza dużymi miastami, no bo już ludzie nie mają paszportów, nie wyjadą zobaczyć, jak wygląda świat, to tak naprawdę oni wszyscy wierzą dokładnie w to, co im się mówi, bo nie wiedzą, że może być inaczej, więc coś w tym jest, że trochę czasu zajmie, zanim oni wszyscy się zmęczą, a tak naprawdę nie wiadomo, czy nie będzie jak ze Stalinem, że będą płakać po Putinie, jak go zabraknie.
Ano, niewykluczone, jest to wysoce prawdopodobne, niestety w historii Rosji, żeśmy przerabiali to kilkakrotnie już, także przypomnę, płakali po Stalinie, płakali jak Breżniew zmarł, przecież jak pani przypomina sobie doskonale, to jeszcze było, to już my pamiętamy, prawda?
Tak, ja pamiętam, byłam w szkole podstawowej i musiałyśmy biec, pani od rosyjskiego nas wysłała po kwiatki do kwiaciarni.
Ojejku.
I biegłyśmy i śmiałyśmy się, tak, i wszyscy się dziwili, co się dzieje, a my mówiłyśmy, że Breżniew nie żyje.
To tak.
Dokładnie. To co, jeszcze sport, tak?
No, mamy,
Liga
no,
Mistrzów?
Rzeczywiście, Liga Mistrzów, no tutaj na szczęście CBS, tutaj w otwartej telewizji wszyscy sobie mogli zobaczyć mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. No
i niestety.
Bayern Monachium podbił Paryż. Wygrał z Paris Saint-Germain 1-0. Powiem szczerze, no oglądałem to, powiem szczerze, Bayern gra dobrze. Bayern grał, miał szansę nawet wygrać wyżej, prawda? Tam Mbappé, no Paris Saint-Germain grał w najsilniejszym składzie z Messi, Mbappé, prawda?
Tak, i biedaki tutaj nie poradzili.
No nie dali rady Bayernowi Monachium. W drugim meczu Milan wygrał z Tottenhamem 1-0,
tak.
Bardzo skromna zaliczka. Pozostałe mecze 1/8 finału jutro i pojutrze, bo to jeszcze dwa dni nas czeka emocji. No niestety ten mecz w Lidze Europy Kiszyniowa z Partyzanem Belgrad przejdzie do historii zupełnie innego
powodu.
Mamy tenis jeszcze oczywiście, ale to tak a propos, to teraz a propos bojkotu olimpiady. Rumunia dołączyła do tej grupy państw, które grożą bojkotem i absolutnie domagają się wykluczenia Rosjan i Białorusinów z olimpiady. Zobaczmy, prawda, to jest taka ten. Natomiast jeżeli chodzi o tenis, mamy dwa turnieje. Hurkacz wygrał w Rotterdamie dzisiaj.
Tak, bardzo mówił głośno, że się bardzo cieszy, że mu się udało.
No udało rzeczywiście, to był 3-godzinny mecz, rzeczywiście z tiebreakami, rzeczywiście udało. No miał trochę szczęścia. Zakończył asem serwisowym, to zawsze się fajnie mecz kończy asem serwisowym. Prawda? No fajno, także udało mi się. W drugiej rundzie będzie grał z Georgiem Dimitrowem
z Bułgarii.
Którym, Bułgarii, byłym chłopakiem Marii Szarapowej, a propos. I Hurkaś nie wygrał z nim jeszcze.
I będzie, i wydawałoby mi się, że będzie trudno.
Będzie trudno, Dimitrow... zobaczymy. Hurkacz, powiedzmy, dzisiaj błędów robił dosyć sporo. Iga Świątek gra jutro i tutaj ja muszę powiedzieć, ja nie rozumiem, wie pani, czy w Polsce nie mogą się nauczyć, jak liczyć mecze, bo oni, znamy godzinę meczu, Główzik, prawda, nie znacie meczu godziny Igi Świątek, bo Iga, mam przed sobą plan gier jutro w Katarze. Iga Świątek gra trzeci mecz na korcie centralnym. Na
Czyli
początek,
tak naprawdę nie wiadomo, o której zacznie.
No, nie wiadomo, o której zacznie, bo pierwszy gra Coco Gauff z Kwitową, drugi gra Ostapenko z Pegulą. Te dwa mecze mogą być bardzo zacięte i długie i dopiero jako trzecia wyjdzie prawda, Iga Świątek będzie grała z Danielą Collins, która, powiem, tutaj jestem o tyle optymistą, że Daniela Collins nie jest w swojej najwyższej formie. Oglądałem jej dzisiejszy mecz. No, nie jest to, ona gra gorzej niż w Australian Open rok temu, gdzie w półfinale, przypomnijmy, Igę Świątek pokonało. Pokonała, ale w tej chwili chyba do tej jej najwyższej formy jej daleko. Także tu jestem optymistą, a na końcu tam jeszcze po 8 wieczorem będzie grała Muchova z Caroline Garcia. Tak wygląda program gier. Tak samo Hurkacz, a propos, gra trzeci mecz jutro na korcie numer 1. Także też nie wszyscy, kto czekają, one mogą, te mecze mogą być jednocześnie, w tym samym czasie mogą być i Świątek, i w Rotterdamie. Może się tak zdarzyć. W Katarze mecze zaczynają o 3 po południu lokalnego czasu.
No tak, no musi być trochę chłodniej. Jeszcze tylko o polskiej reprezentacji. Podobno już wiadomo, kto nie będzie asystentem trenera Santosa.
No to fajno, no to dobrze, to bardzo się cieszę, że nie będzie wiadomo. To jest tak.
Ani Piszczek, ani Kaczmarek.
No więc właśnie, no bo to umówmy się, jeżeli powołujemy faceta na funkcję trenera reprezentacji, to on ma święte prawo asystentom wybrać sobie sam. No nie może być tak, że mu będziemy narzucać, ty facet masz wziąć tego i tego, bo tak się nam podoba. No jak on ma być trenerem, to on bierze odpowiedzialność za to i on bierze odpowiedzialność za ten cały zespół, który ma, prawda? Także tutaj mi się wydaje, że Santos miał absolutną rację, że się nie zgodził na ludków, których jemu chcieli tam wepchnąć, prawda? Notabene co do Kaczmarka, to uważam, że słusznie, bo on z Lechią Gdańsk żadnych sukcesów wielkich nie miał. Ja, fajnie on się szkoły trenerskiej uczył w Niemczech. Po niemiecku mówi płynnie.
Tak, no może musi jeszcze sobie troszkę ten warsztat wyrobić i dopiero wtedy...
No dobra, niech sobie wyrobi warsztat. Jego wyrzucili z Lechii notabene. Także no. Z powodu braku wyników.
Także,
Także wie pani, no te nasze kluby to jest obraz nędzy i rozpaczy. No umówmy się, prawda? Także nie wygląda to dobrze niestety. Także ja nawet...
No ale chcą budować gdzieś tam podobno jakiś ten... Pod Warszawą w Otwocku? Czy gdzie to oni mają budować to centrum szkoleniowe?
No dobra, to wie pani, niech budują gdziekolwiek, niech wybudują. Też mamy po pierwsze kluby. Normalnie na świecie kluby mają swoje szkoły piłkarskie, prawda? Tak. No wszędzie. I Barcelona, Real Madrid. No,
i tutaj jedno, Poloniny wszystkie mają swoje kluby.
No więc właśnie, dokładnie. To jest, normalnie się dzieje przy
tak,
klubach.
Każdy ma akademię.
Po jaką Anielkę PZPN ma budować jakiś centralny szkoleniowy?
Może mają za dużo pieniędzy i muszą się pozbyć.
No może, ale to dla mnie to nie ma sensu. Od tego są kluby piłkarskie. Na całym świecie tym się zajmują kluby i dajcie klubom to robić, jakby one miały kompetentnych trenerów, jakby miały możliwości działania. Jeżeli udałoby się przeciąć te związki, co mnie doprowadza do szału, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, te związki z tą zorganizowaną przestępczością, no bo mówmy się, wszystkie kluby
nie będzie
to
łatwo.
Mają. No nie będzie łatwo. Mm-hmm. Nikomu się to nie udało do tej pory, bo każdy ma jakieś, wie pani, politycznie do ugrania coś.
Rzeczy, oczywiście.
Że,
oczywiście.
Głupie, no,
oglądaliśmy wszyscy ten film.
Także naprawdę ja mam tego, także póki się tego nie przetnie, póki to nie znormalnieje, to niestety będziemy ciągle takim piłkarskim trzecim światem. No bo nasza liga jest niestety, marna i
no
kiepska.
Ci, którzy sobie dają radę, to grają gdziekolwiek indziej. To jeszcze akcent chicagowski. Nadal nie mamy żadnych informacji w sprawie tej strzelaniny i tego 20-parolatka, którego zastrzeliła policja.
Tak,
Kopa
nie
się zajmuje.
Policjanci
są na urlopie, bo takie są wymagania, zdaje się, na 30 dni czy ileś. I na razie nic więcej nie wiemy. Dziękuję serdecznie, słyszymy się jutro.
I
spróbujmy sobie znaleźć chociaż jedną dobrą wiadomość jutro. Ja głosuję za tym, żeby nam się udało.
Bardzo będę szukał wobec tego.
Miłego wieczoru.
Od rana będę szukał. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Pierce UA Life. Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.